Przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca. I ja będę go miłował i objawię mu samego siebie. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. Cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą prawdziwą. Twój święty ołtarz, Panie mój, niosę wiarę mą. Ty zabierasz ją.
Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja. Aż do obłoków sięga wierność Twoja. Chwała Twoja niech będzie nad całą ziemią. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Naucz mnie ustaw Twoich. Panie, jesteś chlebem życia. Potrzebujemy Cię jak powietrze.
Powietrze.
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym online. Będziemy teraz mieli wykład. Wykład, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, będzie zatytułowany Wiara sług nieużytecznych. Kojarzą nam się tak to sformułowanie słudzy nieużyteczni powinno nam się kojarzyć z pewnymi słowami naszego Pana, bo w pewnym momencie nasz Pan, rozmawiając ze swoimi uczniami, użył takiego sformułowania, kazał im się uważać za sług nieużytecznych i to w takim dość ciekawym, zaskakującym kontekście zostało powiedziane, bowiem powiedział im mniej więcej, zaraz zobaczymy dokładnie, jak słowa te brzmiały, ale powiedział im mniej więcej tak i wy, gdy zrobicie wszystko, co kazano wam zrobić, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, tośmy uczynili. I to jest taka dość zaskakująca wypowiedź, patrząc z ludzkiego punktu widzenia nawet nielogiczna. Bo z ludzkiego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma sługę i kazał temu słudze zrobić ileś tam rzeczy i sługa wszystkie te rzeczy, które Pan mu kazał, zrobił, to jest to sługa użyteczny. My byśmy powiedzieli, jest to sługa użyteczny. A nasz Pan mówi do swoich uczniów, nie, wy myślcie inaczej. Po tym, jak zrobicie wszystko, co kazano wam zrobić, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo cośmy winni byli uczynić, tośmy uczynili. To czyżby chciał sugerować, że sługą użytecznym jest ten, który nie czyni to, co zostało mu nakazane? No, na pewno tego nie chce, to by była jeszcze dziwniejsza myśl, więc dzisiejszy wykład jest poświęcony zrozumieniu tej myśli naszego Pana, tych słów, które wypowiedział do swoich uczniów, a wypowiedziane one zostały zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 17, a w wersecie 10. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, werset 10, a zaczniemy od wersetu 5, bo to, co tutaj w wersecie 10 pada, to jest na zakończenie pewnego zajścia, pewnego pytania, z jakim uczniowie skierowali się do naszego Pana. Więc od 17 rozdział, od wersetu 5 czytamy tak. I powiedzieli apostołowie do Pana, dodaj nam wiary. Czytam według współcześnionej Biblii Gdańskiej. No tu jestem, wielu z nas jest przyzwyczajonych do tego, jak to Biblia Gdańska, ta stara brzmiała, gdzie prośba ta brzmiała, Panie, przydaj nam wiary. Tutaj dodaj nam wiary. A Pan odpowiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy, wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź i usiądź za stołem? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi kolację, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Więc cała ta historia rozpoczyna się od wersetu 5. Od prośby uczniów, Panie, przydaj nam wiary. A Jezus, zamiast jakoś zareagować bezpośrednio na ich prośbę, zaczyna im opowiadać najpierw, że jakbyście mieli wiarę taką, to byście mogli zrobić to, a później jak jest Pan i sługa, to pracują, później kto je pierwszy, kto je drugi, a na koniec każe im się uważać za sług nieużytecznych po tym, jak zrobili wszystko, co do nich należało. Więc to takie dość zagadkowe słowa, dlatego zaciekawiły mnie one i postanowiłem pogrzebać trochę, poszukać, poszperać, czy może lepiej nie, na ich temat i udało mi się stworzyć pewne wyjaśnienie tych słów, które wydaje mi się logiczne i rozsądne tutaj. Więc trzeba wszystko brać w kontekście. Zacznijmy na początek od tej prośby uczniów. Panie, przydaj nam wiary. Dlaczego uczniowie zwracają się z taką prośbą do naszego Pana? Jeżeli ktoś zwraca się do kogoś z prośbą o coś, no to z samego tego można wywnioskować, że nie ma tej rzeczy, o którą prosi, no i chciałby mieć. W związku z tym, jak uczniowie zwracają się z prośbą, Panie, przydaj nam wiary, czy Panie, dodaj nam wiary, to można z tego wywnioskować, po pierwsze, że odczuli, że mają zbyt małą wiarę I po drugie, że chcieliby mieć większą wiarę. Więc dlaczego uczniowie tak nagle to poczuli? No zobaczmy, to, co się działo przed ich prośbą, bo mamy to jest w kontekście nauk naszego Pana, jakie zostały wygłoszone i zapisane w 16 rozdziale tutaj Ewangelii Łukasza, a tam mamy przypowieść o nieuczciwym zarządcy, mamy o dobrym korzystaniu z Boga, mamy zganienie faryzeuszów przez Jezusa, jest podobieństwo o bogaczu i Łazarzu, a w rozdziale 17 pojawia się ostrzeżenie przed zgorszeniami i nasz Pan mówi o potrzebie przebaczania. Tutaj także, więc zobaczmy na ten początek rozdziału 17, gdzie czytamy i od wersetu 1. I powiedział do uczniów, nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. Miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go. A jeśli żałuje, przebacz mu. A jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Więc to jest kontekst tych nauk. Spora część nauk naszego Pana była dość zaskakująca dla uczniów, bo to były nauki odmienne od tego, do czego byli przyzwyczajeni. Nie takich rzeczy ich uczono i nie takie było zrozumienie w narodzie izraelskim. Na przykład wiemy, że ta nauka o potrzebie przebaczania i to wielokrotnego przebaczania wydawała się dziwna. Tutaj nie mamy tego zapisanego, ale w innej Ewangelii jest to szerzej opisane, ten albo inny incydent, zdarzenie z tym związane, gdzie nasz Pan też mówił, że 7-krotnie trzeba wybaczać i że wtedy apostoł Piotr był zaskoczony totalnie i się nawet zwrócił z pytaniem do naszego Pana, czy aż 7 razy ma przebaczać swojemu bliźniemu? Wydawało mu się to bardzo wysoką cyfrę. No może raz, może 2, to rozsądne, ale 7 razy? A nasz Pan mu wtedy odpowiedział, że nie 7 razy, ale 77 razy. Co oczywiście wcale nie oznacza, że gdyby zaszła potrzeba na 78 raz, to już nie, bo limit 77. Nasz Pan mówił 7 razy, bo na przykład dlaczego nie powiedział 6 razy na początku, tylko że 7 razy. Tutaj dlaczego nie mówi 6, 5, 7 czy 8? No bo cyfry w Biblii mają swoje znaczenie. Cyfra 7 jest cyfrą zupełności, pełności, doskonałość na najwyższym poziomie. Więc jak nasz Pan mówi 7 razy, to znaczy tyle razy, ile potrzeba. I ta cyfra jest symboliczna, a nie ograniczona tylko do 7 przypadków. A jak Piotr się zdziwił, że aż 7 razy, to nasz Pan dołożył mu jeszcze jedną 7 do tego, żeby tym bardziej podkreślić kompletność tej potrzeby przebaczenia, że tyle razy, ile razy ktoś zwróci się z prośbą o to przebaczenie, to tyle razy to przebaczenie ma być udzielone. By dodatkowo zaznaczyć, dodał jeszcze jedną 7 do tego. Więc to były nauki, które były odmienne od ducha tego świata oraz od sposobów postępowania ludzi. Także uczniowie zdali sobie sprawę z tego, że ich przyjęcie i postępowanie zgodnie z tym, jak naucza nasz Pan, będzie oznaczało rewolucję w ich życiu. Kompletną odmianę dotychczasowego sposobu myślenia i postępowania. Z tego powodu poczuli, że potrzebują większej wiary, bo zrozumieli, że pójście za Jezusem będzie oznaczało więcej, będzie wymagało od nich więcej niż dotychczas z siebie dawali. W świetle tych nauk naszego Pana poczuli, że ich wiara nie jest wystarczająca duża. Dlatego zwracają się z tą przypowieścią, Panie, przydaj nam wiary, czy też Biblia Gdańska to nie jest tam przydaj, tylko przymnóż nam wiary, mówi Biblia Gdańska, to Biblia Warszawska mówi przydaj nam wiary, a Gdańska przymnóż nam wiary. I co możemy jeszcze powiedzieć, że przypowieść o Łazarzu i bogaczu, którą kończy się rozdział 16, także podkreśla brak wiary u ludzi. Bo 31 werset z 16 rozdziału, ostatni werset z tego rozdziału mówi i powiedział do niego, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzą. I tutaj także jest podkreślenie właśnie braku wiary u ludzi. i uczniowie zdali sobie sprawę, że im tej wiary też brakuje, że potrzebują mieć więcej wiary, no to co najlepszego zrobić? No poprosić Pana o wiarę, żeby Pan im przydał tej wiary, by Pan, nie wiem na co mieli nadzieję, dokonał cudu i zwiększył ich wiarę, czy w jakiś inny sposób tę wiarę im przydał. Zanim przejdziemy do odpowiedzi naszego Pana na tą ich prośbę, no to możemy sobie powiedzieć, że uczniowie mieli całkowitą rację w swoim rozumowaniu i ich pragnienie posiadania większej wiary no jest stosowne, jest chwalebne, bo rzeczywiście chrześcijanin potrzebuje mieć coraz większą miarę wiary, bowiem czynienie postępu w szkole Chrystusowej wymaga kroczenia wiarą, wymaga posiadania wierze. Przezwyciężenie ducha tego świata, osiągnięcie zwycięstwa w swoim chrześcijańskim życiu wymaga dużej miary wiary. I tylko dzięki wierze może zostać osiągnięte, bowiem wiara jest tutaj najważniejszą zaletą charakteru wieku Ewangelii. Wiek Ewangelii jest epoką wiary. I od wiary życie chrześcijańskie się zaczyna i na, można powiedzieć, na wierze się kończy. Wiara nie tylko zaczyna to życie chrześcijańskie, ale także umożliwia rozwój tego życia chrześcijańskiego i osiągnięcie zwycięstwa. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, 5:4 zapisał takie słowa, że a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Bo bez tej wiary zwycięstwa nad światem nie można odnieść. Oczywiście w jakim sensie zwycięstwo? Nie w takim sensie najbardziej doczesnym, jaki można zrozumieć, w sensie tym takim najbardziej literalnym. To zwycięstwo oznacza, że ktoś kogoś pokonał no i zaczął rządzić. Tak więc nie w tym sensie, bo żaden z chrześcijan nigdy nie zwyciężył świata i nie stanął na czele świata i nie zaczął nim rządzić. Więc w jaki sposób zwycięstwo? No, zwyciężenie świata, który jest w chrześcijaninie. To, co nazywamy często światowością, czyli sposoby myślenia i działania typowe dla tego świata. No, my żyjemy w tym świecie, tak więc już mamy zapisane w genach skłonności ku temu, na dodatek z wychowania, z wpływu otoczenia. Także ta światowość w nas istnieje i nad nią trzeba odnieść zwycięstwo. Bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A bez wiary się nie da tego zwycięstwa odnieść, bo to jest mądrość tego świata, którą trzeba zwyciężyć w sobie, bowiem mądrość świata nakazuje pewien sposób postępowania. Z drugiej strony jest mądrość Boża, ta mądrość, która pochodzi z góry. Chrześcijanin powinien dążyć do tego, żeby w swoim życiu kierować się mądrością pochodzącą z góry. Ale żeby działać według zasad mądrości pochodzącej z góry, trzeba mieć wiarę, bo tylko wiarą można przyjąć te rzeczy, bo one nie są zgodne z ludzką logiką, nie pasują do ludzkiej mądrości, więc ta mądrość z góry pochodząca może być użyta, ale tylko dzięki wierze. Dzięki wierze można przyjąć boski punkt widzenia i patrzeć na życie tak, jak Bóg chciałby, żebyśmy patrzyli, nie w taki sposób, który jest typowy dla człowieka tego świata. Mamy na przykład słowa naszego Pana, który powiedział do uczniów: szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie te rzeczy będą wam przydane. Z kontekstu poprzedzającego widzimy, że wszystkie te rzeczy, które będą wam przydane, to rzeczy niezbędne do życia. Bo tam mamy najpierw, była mowa o tym, żeby nie martwić się o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, a czym się będziemy przyodziewać. Bo to są rzeczy, o które martwią się ludzie tego świata. Ktoś, kto nie ma duchowej perspektywy, to martwi się, myśli, troszczy się, zabiega o rzeczy ziemskie, czyli o jedzenie, picie i ubiór, pod którymi możemy rozumieć wszystkie inne rzeczy związane z życiem, znacznie więcej w dzisiejszych czasach niż w czasach naszego Pana, kiedy rzeczywiście ludzie w praktyce mogli się martwić tylko o te trzy rzeczy. Co będą jeść, co będą pić i czy będą mieli się czym przyodziać. Dzisiaj życie jest bardziej skomplikowane, a można powiedzieć wyrafinowane na wyższym poziomie. W związku z tym do podtrzymania tego życia potrzebne jest często wiele więcej rzeczy. Ale ten punkt widzenia boski, który przedstawił nasz Pan, żeby szukać Królestwa Bożego najprzód, a tamte rzeczy będą przydane, to żeby przyjąć taką postawę, potrzebna jest wiara. Bo bez wiary w Boga, bez oparcia się na Nim, bez polegania na Nim, takiej postawy nie można przyjąć w swoim życiu, bo to przeczy ludzkiej mądrości. Bowiem ludzka mądrość mówi, że sam musisz się zająć tym i musisz przede wszystkim w swoim życiu szukać tego, by mieć co jeść, by mieć co pić, by mieć się czym przyodziać, by mieć gdzie mieszkać, by mieć czym jeździć, by móc sobie kupić to czy tamto. Musisz się temu poświęcić i jak będziesz się bardzo starał, poświęcisz się temu, to może uda ci się zdobyć. Bo nawet mądrość ludzka wie, że nie wszystkim się to udaje, ale jak się temu poświęcisz swoje wysiłki, swój czas i uwagę, to będzie szansa, że zdobędziesz te rzeczy. Natomiast boski punkt widzenia jest inny. Każe skupić uwagę na Królestwie Bożym i sprawiedliwości tego Królestwa, czyli żeby myśleć o rzeczach niebiańskich i o sprawiedliwości, jaka się wiąże z tym Królestwem, by tą sprawiedliwość starać się w swoim życiu w coraz większej mierze zdobywać. To jest boski punkt widzenia, ale żeby taki punkt widzenia przyjąć, to trzeba mieć wiarę, bo z ludzkiego punktu widzenia w taki sposób się nie patrzy. Jest to wbrew ludzkiej logice. Też wiara umożliwia przyjęcie takiego punktu widzenia na nasze życie, odmiennego od ludzkiego, bowiem jest takie powiedzenie, które mówi, że to, co my nazywamy przeciwnością, Bóg nazywa sposobnością. To, co my nazywamy uciskiem, Bóg nazywa wzrostem. Żeby tak patrzeć na swoje życie, trzeba być głęboko wierzącym człowiekiem. Bo z ludzkiego punktu widzenia przeciwności nie są niczym miłym. Są to rzeczy, których chcielibyśmy jak najwięcej uniknąć. A tymczasem Bóg patrzy na te przeciwności jako na sposobności. Sposobności do rozwoju chrześcijańskiego. I to, co my nazywamy uciskiem czy utrapieniem, Bóg nazywa wzrostem, bo nierzadko wzrost chrześcijański wymaga takiego ucisku, takiego utrapienia, bo wtedy następuje rozwój. W spokojnych warunkach, bez doświadczeń, ten rozwój nie może być tak szybki. Najszybszy rozwój jest właśnie w takich trudnych chwilach. Zresztą tak jak mówi ludzkie powiedzenie, że potrzeba jest matką wynalazków, więc ludzkość jako cywilizacja najszybciej rozwija się w trudnych momentach, kiedy jest największa potrzeba, żeby jakiś skok cywilizacyjny się dokonał. Kiedy sytuacja wymusza na przykład nowy sposób zorganizowania społeczeństwa albo wynalezienie nowych rzeczy, no to jak jest piląca potrzeba, no to wtedy ludzie najintensywniej nad tym myślą i nas dostępuje do takiego przyspieszenia. I tak samo w rozwoju chrześcijańskim. Do przyspieszenia dochodzi w trudnych chwilach, pod warunkiem, że chrześcijanin zajmuje w tych trudnych chwilach właściwą postawę, gdy skupia się na Królestwie Bożym i na Jego sprawiedliwości, na rzeczach duchowych, na tym, co wieczne, na tym, co niewidzialne, a nie na tym, co widzialne, co jest przemijające, jak to apostoł Paweł nazywa w swoim liście do Koryntian. Więc wracając do uczniów naszych i ich prośby, byli oni pod wrażeniem ogromu pracy, jaka stała przed nimi, byli pod wrażeniem wspaniałości rzeczy, o których mówił nasz Pan. Mogły one wydawać się im niemożliwe, trudne do uwierzenia, dlatego prosili Go o zwiększenie wiary. W wersecie 6 nasz Pan nie udziela bezpośredniej odpowiedzi na ich prośbę, ale omawia siłę wiary. Pokazuje im, że nawet słaba, ale prawdziwa wiara może tak uchwycić się mocy Bożej, iż wyrwie i przesadzi drzewo. Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałoby was. W taki sposób mówi, a jakbyśmy zajrzeli do Mateusza 21:21, podobne słowa tam przeczytamy. Mateusza 21:21, to mamy tam takie słowa. Wtedy Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, jeżeli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale jeśli tej górze powiecie: podnieś się i rzuć się do morza, stanie się tak. Tutaj w Łukasza mamy mowy o wyrwaniu z korzeniami drzewa morwy, a tutaj mamy o przesunięciu góry. I tutaj nasz Łukasza mamy, że wiarę jak ziarno gorczycy, czy jak ziarno gorczyczne, a tutaj mamy, że gdybyśmy mieli, jeżeli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, i jest jeszcze jedno miejsce, to jest Mateusza 17:20, gdzie takie myśli są poruszane, więc zobaczmy do Mateusza 17:20. A Jezus im odpowiedział: z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam, jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Czyli mamy w sumie trzy miejsca, które mówią o takich cudach dokonywanych dzięki wierze. Jest raz, że wyrwanie drzewa z korzeniami, innym razem jest, żeby powiedzieć górze, żeby rzuciła się w morze, a jeszcze innym razem, żeby powiedzieć górze, żeby przesunęła się na inne miejsce. I dwa razy jest zaznaczone, że by dokonać tego, wystarczy wiara jak ziarno gorczycy. A ziarno gorczyczne jest bardzo małym ziarnem. Nie wiem, jak wyglądają te ziarna gorczycy w Polsce, ale kiedyś dostałem w prezencie od jednej siostry, która była na wycieczce w Izraelu, taką zakładkę z zatopionym ziarnem gorczycy, no takim, jakim tam występuje, więc ono jest rzeczywiście mikroskopijnej wielkości. W porównaniu do ziarna na przykład pszenicy, to no, 10 razy przynajmniej mniejsze, takie bardzo malutkie. Czyli nasz Pan chciał powiedzieć, że jakbyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, czyli bardzo mało. Nie potrzeba mieć wielkiej wiary, tylko żeby przesunąć, wyrwać drzewo z korzeniami, czy przesunąć górę, wystarczy minimalna wiara, taka malutka. W związku z tym można by wyciągnąć wniosek, że przesunięcie, wyrwanie drzewa z korzeniami, czy przesunięcie góry jest rzeczą bardzo prostą, bo wystarczy minimalna wiara. W związku z tym człowiek idący ulicą powinien uważać, żeby nie dostać w głowę przylatującym drzewem czy lecącą górą, bo to by było zjawisko powszechne. No stąd by góry latały i drzewa wyrwane z korzeniami też gdzieś leciały. No ale jak widzimy, no nie ma takiego zagrożenia, jak się idzie chodnikiem, żeby oberwać lecącym drzewem czy też oberwać lecącą górą, bo takie rzeczy się nie dzieją. Historia nie zapisała ani jednego przypadku, żeby się góra rzuciła w morze, albo żeby drzewo się samo wyrwało z korzeniami. Jeżeli drzewo gdzieś wyrywa się z korzeniami, to albo wieje bardzo mocny wiatr, albo wybuchła obok bomba i siła eksplozji sprawiła, że to drzewo zostało wyrwane, albo jeszcze jakiś inny sposób, ale wszystko to w wyniku działań człowieka i jakichś środków, które człowiek użył, które nikogo nie dziwią i żaden to cud, bo jest to normalna rzecz. Więc w związku z tym co? Są dwie opcje, można by tutaj powiedzieć, odpowiedzi. Albo jedna opcja, w ogóle nie ma ludzi wierzących. Przez cały wiek Ewangelii nie było nikogo, kto by posiadał choćby ciutkę wiary. No, nieprawda. Byli ludzie wierzący, ludzie oddawali życie za swoją wiarę, nie wypierali się swoich poglądów, chodzili z Bogiem przez całe życie, opierając się na Nim, więc no, nie możemy powiedzieć, że nie było przez cały wiek Ewangelii ludzi wierzących. To może druga wyjaśnienie. Może to nieprawda, co mówi nasz Pan. Tylko tak sobie powiedział, a to jest niemożliwe, skoro nie ma rzeczywistych przypadków realizacji tych słów. No, też nie możemy podejrzewać naszego Pana ani Boga o to, że no, kłamie i mówi nieprawdę. To, co nasz Pan powiedział, musi być prawdą. Ale musimy to zrozumieć w szerszym kontekście. Bo teraz powiedzmy w taki sposób. Jakby coś takiego cudownego miało się rzeczywiście stać. Drzewo, wypowiadamy słowa do drzewa. Wyrwij się z korzeniami. Bo takie rzeczy cudowne są możliwe. Tu w jednym z tych przypadków, które opisywałem, że było wspomniane, że drzewo figowe, że to, co się stało z drzewem figowym, to nie tylko to, bo jeszcze górę można by rzucić do morza. Bo tam z drzewem figowym, co było chwilkę wcześniej, to było, że nasz Pan zobaczył drzewo figowe, przeklnął drzewo figowe. A co znaczy, że przeklnął? No, powiedział kilka słów do tego drzewa i drzewo natychmiast uschło. Czyli jest, nasz Pan potrafił to zrobić, więc takie rzeczy są możliwe. Ale teraz, co dokonuje takiego czegoś cudownego, że na przykład ktoś powie słowa do drzewa, bądź przeklęte, drzewo usycha, czy też wyrwie się z korzeniami i drzewo się wyrywa. No, słowa wypowiadane przez człowieka nie mają żadnej mocy sprawczej. Nasze słowa nie są w stanie wykonać żadnej rzeczywistej pracy. Jeżeli na przykład ktoś wydaje szef pracy polecenie, że trzeba zrobić to czy tamto, to jego słowa żadnej mocy nie wykonują tej pracy. Jeżeli praca ta zostanie wykonana, to wykonają to pracownicy w zakładzie, którzy usłyszeli te słowa i tą pracę wykonują. A w przypadku takiego cudu, tą pracę też ktoś musi wykonać. I to nie nasze słowa tą pracę wykonuje. Co dokonuje cudu? Rzeczywistą pracę. Moc Boża to robi. Nasz Pan miał moc Bożą do swojej dyspozycji, dlatego jak powiedział do przeklnął drzewo figowe, to drzewo natychmiast uschło, bo moc Boża to zrobiła. Gdybyśmy my powiedzieli do drzewa, żeby się wyrwało z korzeniami, to żeby ono się wyrwało z korzeniami, to tego wyrwania z korzeniami musiałaby dokonać moc Boża, bo nasze słowa nic nie znaczą. Znaczy nic nie znaczą, nic nie są w stanie wykonać. To nie jest tak, że wypowiadamy słowo i nie wraca ono puste do nas. Tak Bóg mówi o sobie. Bo słowa Boga mają moc sprawczą. Bóg wypowiada swoje słowo i to, co on wypowiedział, się dzieje, bowiem jego moc natychmiast to realizuje. I ona może dokonywać takich rzeczy, wyrwanie drzewa z korzeniami, czy sprawienie, by drzewo natychmiast uschło, czy cokolwiek, nawet zbudzenie człowieka z martwych jest całkowicie możliwe dla mocy Bożej i moc Boża potrafi to zrobić. Ale moc Boża nie jest na zawołanie człowieka. Bóg nie jest sługą człowieka i nie działa na zachcianki człowieka. Że człowiek sobie powie to czy tamto, to już Bóg ze swoją mocą Bożą leci, żeby to zrealizować. To w taki sposób wcale nie działa. Nasz Pan w Ewangelii Jana 15:7 powiedział, podał zasadę, według której moc Boża działa i kiedy nasze prośby będą spełniane. Jana 15:7 czytamy takie słowa. Jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Kiedy o to, co poprosimy, zostanie spełnione? No, musi być spełniony taki warunek, że musimy trwać w naszym Panu, czyli być w Nim poświęceni i moje słowa mają, Jego słowa mają trwać w nas. A w jaki sposób Jego słowa mogą trwać w nas? No, że będziemy żyli Jego słowami i postępowali zgodnie z Jego słowami, to wtedy o cokolwiek poprosimy, to się stanie. Parafrazując to, można powiedzieć prościej w taki sposób. Nasze prośby zostaną spełnione wtedy, kiedy będą zgodne z wolą Bożą. Jeżeli będziemy oddani Bogu, Mu poświęceni i poprosimy o to, co jest zgodne z wolą Bożą, czy co jest dobre i co Bóg chce dać swoim dzieciom, to taka prośba zostanie spełniona. O dobrych rzeczy Bóg nie odmawia swoim dzieciom. To chyba podobna myśl jest podana w innym miejscu w Ewangeliach, że kiedy nasz Pan, zachęcając no właśnie słuchaczy do tego, by prosili o dobre rzeczy, przyrównuje Boga do ziemskiego ojca i mówi, że ziemski ojciec swojemu synowi nie odmawia dobrych rzeczy, że jak poprosi go o syn o rybę, to nie da mu węża. I tak samo nasz Pan wtedy kończy tę przypowieść stwierdzeniem, że tak samo Bóg nie odmówi dobrych rzeczy tym, którzy o nie proszą. Więc jeżeli kierujemy się do Boga z prośbą o dobrą rzecz, słuszną rzecz, tak na przykład jak jest powiedziane, żeby prosić o mądrość, też mówi nam apostoł, że jak poprosimy o mądrość, bo będzie to, załóżmy, zauważymy, że nam jej brakuje, to też możemy liczyć, że dostaniemy. Jak będziemy prosili o Ducha Świętego, czy w Jego, a Duch Święty składa się z tych wszystkich zalet charakteru u nas, to jeżeli będziemy o to prosili, też możemy liczyć na to, że Bóg będzie nam umożliwiał zyskanie takich rzeczy, czyli będzie nam dawał te rzeczy. Ale by nasza prośba została spełniona, musi mieć podstawy w Biblii. Czyli musimy wiedzieć z Biblii, że boską wolą jest, byśmy tą rzecz zrobili. Więc wracając do przypadku tego drzewa wyrwanego z korzeniami, by drzewo wyrwało się z korzeniami na nasze słowa, musiałoby być to wolą Bożą, żeby tak się stało. Bo boska wola się zawsze realizuje. Wola człowieka realizuje się wtedy, kiedy człowiek podepnie się pod wolę Bożą. i przyjmie wolę Bożą za swoją, to wtedy jego wola się będzie realizowała. Bo to działa właśnie w taki sposób. Czyli gdyby wolą Bożą było, by drzewo wyrwało się z korzeniami, to wtedy czemu my mamy wypowiedzieć te słowa, wyrwij się z korzeniami i nie wątpić w to, że to się stanie. I żeby tego dokonać, wystarczy wiara jak ziarno gorczycy. Czyli wiara nie musi być wtedy wielka, bo wiara nie wyrywa tego drzewa z korzeniami. Drzewo z korzeniami wyrywa moc Boża. Więc to nie musi być tak, mocna wiara, bo ta wiara to jest za słaba. A może ta wiara to starczy na małe drzewko, a to na takie duże drzewo to potrzebna jest mocniejsza wiara. Nie, to nie ma znaczenia, czy drzewo jest duże, czy mało i czy wiara jest wielka, czy nie. Ważne jest, żeby ktoś rzeczywiście wierzył. Na tyle, na ile potrafi. Tak, wiara, jeżeli jesteś, no powiedzmy, początkującym chrześcijaninem, twoja wiara jest niewielka, to Bóg wie o tym i nie będzie spodziewał się wielkiej wiary u ciebie, ale u każdego spodziewa się prawdziwej, rzeczywistej wiary. Może być ona nawet mała jak ziarko gorczycy, ale ona musi być prawdziwa, rzeczywista. I jeżeli ktoś tą wiarą, jaką posiada, wierzy, że tak się stanie, to wtedy ta rzecz się stanie. Więc trzeba mieć wtedy wiarę w skutki. Ale czy mamy jakieś podstawy w Biblii do tego, by wyrywać drzewa z korzeniami i rzucać góry w morze? Gdzieś Bóg nakazał nam robienie takich rzeczy w Biblii? No chyba nie ma takiego fragmentu. Ja nie znalazłem, żeby taki fragment gdzieś był, gdzie Bóg nakazuje nam robienie takich rzeczy. W związku z tym nie można wierzyć w to, że to jest Jego wola, że Bóg sobie takich rzeczy życzy. Ale gdyby sobie Bóg życzył, to powinniśmy w to wierzyć. Powiem braterstwu taki przykład, taką opowieść, prawdziwa czy nieprawdziwa, nie mam pojęcia, słyszałem, ale która dobrze ilustruje tą sprawę. Ta przypowieść mówi o tym, że kiedyś pewna staruszka mieszkała w dolinie u podnóża góry i miała potrzebę często chodzić do pobliskiego miasteczka, które niestety, jak dla niej, znajdowało się po drugiej stronie góry. A wiecie, jak się podróżuje, gdy góra stoi na drodze, trzeba ją tak dookoła obchodzić, co wydłuża bardzo trasę, bo w linii prostej odległość nie była duża, ale jak trzeba było obejść górę, no to droga się bardzo wydłużała, robiła się mozolna i trudna. Więc któregoś wieczoru ta religijna staruszka czytała Biblię przed snem i natrafiła na te słowa, które dzisiaj były cytowane, gdzie nasz Pan mówił, że wystarczy mieć wiarę jak ziarnko gorczyczne i może powiecie się górze, to przesunie się. Ja sobie pomyślała, że to akurat stosowne słowa do jej sytuacji. Więc pomodliła się i poprosiła w tej modlitwie o to, żeby ta góra się przesunęła. Było wieczorem, ciemno, nic nie widać, więc poszła spać. Rano wstała, patrzy przez okno, a góra, tak jak stała tam przez cały czas, tak dalej tam stoi. I komentarz jej do tego był taki: ja już wczoraj wiedziałam, że to tak będzie. Co znaczy, że nie miała żadnej prawdziwej wiary w to, że się stanie i choćby z tego powodu ten cud nie mógł się już wydarzyć. A teraz popatrzmy na tą przypowieść, tą opowieść o tej staruszce z drugiego punktu widzenia. A gdyby staruszka rzeczywiście wierzyła tego wieczoru, jak prosiła o przesunięcie góry, gdyby naprawdę wierzyła, że ta góra się przesunie, to góra by się przesunęła, czy by się nie przesunęła? Też by się nie przesunęła ta góra, bo by taki cud mógł się wydarzyć, potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Jednym warunkiem jest, człowiek musi w to wierzyć, no to powiedzmy tutaj byłby spełniony, ale drugi warunek, dana rzecz musi być wolą Bożą, musi być zgodna z wolą Bożą. Jeżeli coś jest niezgodnego z wolą Bożą, no to nawet jeżeli człowiek w to wierzy, to i tak się nie stanie. Tutaj pamiętam z czasów rewolucji francuskiej było takie zdarzenie. Wiadomo, ci, którzy dokonywali rewolucji francuskiej w XVIII wieku, to nie były osoby religijne, to byli raczej wrogowie religii. W związku z tym ci, którzy z nimi walczyli, to byli fanatyczni katolicy francuscy i któryś z ich przywódców, jakiś chyba nawet to był duchowny katolicki, rzucił hasło, że ponieważ oni walczą w obronie świętej religii katolickiej, to muszą zaatakować tych wrogów i Bóg ich ochroni przed kulami, że te kule, ci będą strzelać do nich, ale te kule ich nie przybiją, bo Bóg ich ochroni. I oni w takiej wierze rzucili się na te pozycje I jak tamci do nich strzelali, no niestety kule normalnie ich przebijały, tak samo jak ludzi niewierzących, a chociaż oni rzeczywiście wierzyli w to, że te kule ich nie przebiły, ale ich przebijały, bo wcale wolą Bożą nie było to, żeby oni rzucili się na pozycję tych rewolucjonistów i że Bóg ich ochroni, bo nigdzie w Biblii tak Bóg nie powiedział, że mieczem trzeba walczyć o Jego Królestwo i tutaj na ziemi walką zaprowadzić to Królestwo, walczcie, ruszcie do boju, a ja was osłonię tak, że nie zginiecie. Nigdzie takiego czegoś w Biblii nie ma, zachęty, żeby tak postępować, więc nawet jeżeli ktoś w coś wierzy, to i tak się nie spełni. Bo moc Boża, która musiałaby dokonać cudu, nie jest na zawołanie człowieka, że człowiek sobie czegoś życzy. Możemy skorzystać z działania mocy Bożej w naszym życiu w tych zakresach, w których Bóg sobie życzy, w których Bóg pozwolił nam z niej skorzystać. A Bóg pozwala nam z niej korzystać tylko w zakresie naszego chrześcijańskiego rozwoju, a sam też używa czasami do innych aspektów, na przykład jak chce zachować nasze życie w jakiejś sytuacji zagrażającej naszemu życiu, to też tego używa swojej mocy, żeby nas zachować. Ponieważ żyjemy w wieku wiary, robi to w sposób dyskretny. Tak, żeby nikt nie widział jakiegoś bezpośredniego cudu. Zmienia okoliczności, coś powstrzymuje, kogoś przyhamuje, kogoś innego przyspieszy, żeby zmienić jakąś zasadę, żeby ktoś na przykład nie był w tym miejscu, w którym jest zagrożenie, żeby był tam pół minuty później, niż było zagrożenie, albo w jakiś inny sposób zadziała. No ale to on już używa według swojej woli, swojej mocy. On mają całkowicie do swojej dyspozycji, bez żadnych ograniczeń, więc wtedy takich rzeczy cudownych też potrafi dokonywać, bo my go nie ograniczamy i wcale nie musimy prosić o cokolwiek, żeby on użył. Jeżeli on uważa za stosowne, to i tak użyje swojej mocy, żeby to, co jest słuszne w jego mniemaniu, zrobić. Mówimy o takich przypadkach, kiedy my byśmy chcieli skorzystać z mocy Bożej w naszym życiu. Podsumowując tą część, wychodzi taka nauka z tego, że jeżeli coś, co jest niemożliwe dla człowieka w oparciu o jego własne ludzkie siły, ma się wydarzyć, to spełnione muszą być dwa warunki. Musi ta rzecz być wolą Bożą, zgodna z jego wolą i człowiek musi w to wierzyć. Bo jeżeli nawet coś będzie zgodne z wolą Bożą, ale człowiek nie będzie wierzył, że on jest w stanie tego dokonać, to on tego nie dokona. I to tylko z powodu swojej niewiary. Mamy bardzo dobry przykład biblijny, który ilustruje działanie tej zasady. Piotr idący po wodzie. Przeczytajmy sobie te słowa, które o tym mówią. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Mateusza, 14 rozdział, wersety od 25 do 31. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus idąc po morzu. A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: to zjawa, i krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, lub też o małowierny, jak to znamy z innego przykładu, dlaczego zwątpiłeś? Więc rozważmy ten przykład w kontekście dokonywania cudów przez człowieka. Czy ludzie są w stanie chodzić po wodzie? Nie. Z ludzkiego punktu widzenia, ludzkimi siłami jest to rzecz całkowicie niemożliwa. Więc żeby Piotr mógł iść po wodzie, potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Musi to być wolą Bożą, by człowiek szedł po wodzie, by mógł, bo to wtedy pójdzie. I ten ktoś, kto ma iść po wodzie, musi wierzyć w to, że on może to zrobić. Więc w przypadku Piotra, czy było wolą Bożą, by Piotr szedł po wodzie? Odpowiedź jest tak, bo tutaj nasz Pan, Jezus Chrystus, w 100% jest tym samym, co wola Boża. Więc cokolwiek mówi nasz Pan, to jest tak samo, jakby Bóg powiedział, bo między nimi jest całkowita zgodność. Jeżeli chodzi o ich pragnienia, to są jednym. Nie są jednym jako istoty, ale w swoich woli, pragnieniach są jednym, mają takie same. Więc jeżeli nasz Pan powiedział do Piotra, chodź, bo Piotr spytał się, czy jest wolą Bożą, wolą Jezusa, żeby on do niego przyszedł. I nasz Pan powiedział, tak, przyjdź. Więc ten warunek, że cała rzecz jest wolą Bożą, został spełniony. Teraz jedyna rzecz, która jeszcze jest potrzebna, to to, żeby człowiek to wierzył. Piotr musiał wierzyć, że on jest w stanie tą rzecz zrobić. Przecież on był w pełni świadomy tego, że jako człowiek nie jest w stanie tego zrobić, bo ludzie nie chodzą po wodzie. A zwłaszcza po żadnej wodzie, nawet po spokojnej wodzie, a tu mamy jeszcze zburzone morze. To z ludzkiego punktu widzenia by się wydawało tym trudniejsze. Ale widzimy, że co? Piotr wyszedł z łodzi i wierząc, że może przyjść do Jezusa po wodzie, szedł po wodzie. I dopóki nie wątpił, to nie tonął. Dopiero jak zobaczył, że morze jest, że fale są zburzone i wtedy, kiedy stracił boski punkt widzenia i zaczął myśleć po człowieczemu, po ludzku. O ludzie, co ja robię? Co ja robię? Przecież ja zaraz utonę. Jak tak zaczął myśleć, to zaczął tonąć, bo stracił wiarę. Przecież wola Boża się nagle nie zmieniła. Tak? To Jezus nie robił sobie żartu z niego i mówił, chodź do mnie po wodzie, a jak będziesz w połowie, to ja zmienię swoją wolę i zaczniesz tonąć. Wola Boża się nie zmieniła. Wolą Bożą wciąż było, żeby Piotr przyszedł do Jezusa po wodzie. Zmieniło się tylko to, że Piotr stracił swoją wiarę w to, że on może to zrobić. Tak jak mówi werset 30. Lecz widząc gwałtowny wiatr, a gwałtowny wiatr na wodzie sprawia nie tylko, że czujemy powiew tego powietrza, gwałtowny wiatr sprawia też, że na wodzie pojawiają się fale od razu. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się. A jeżeli wiara jest ufnością w Boga i w Jego moc. Więc jeżeli lęk i ufność się wzajemnie wykluczają, Piotr po prostu zaczął wątpić, że on to będzie w stanie zrobić. I wtedy natychmiast zaczął tonąć. I to właśnie nam ilustruje że tą zasadę, że dwa warunki muszą być spełnione, by człowiek mógł dokonywać rzeczy niemożliwych dla natury ludzkiej. Dana rzecz musi być wolą Bożą i dany człowiek, który to wykonuje, musi wierzyć, że on w stanie jest to zrobić. Bowiem Bóg przyjął taką zasadę, według wiary waszej niechaj się wam stanie. To mamy zapisane w Ewangelii Mateusza 9:29. Według wiary waszej niechaj się wam stanie. Przyszło dwóch ślepców do naszego Pana, którzy prosili o uzdrowienie. A Jezus ich zapytał, czy wierzycie, że ja jestem w stanie to zrobić? A oni mu odpowiadają, tak, wierzymy. No to Jezus do nich mówi, według wiary waszej niech się wam stanie. No i przejrzeli, bo akurat obydwaj wierzyli, ale to jest ogólna zasada. Według wiary waszej niechaj się wam stanie. Piotrowi idącemu po wodzie stało się według wiary jego. Dopóki wierzył, szedł, jak zaczął wątpić, to zaczął tonąć. I w taki sposób działa moc Boża. Wiara jest przywodem, którym moc Boża spływa do nas. Gdy brak jest wiary, to moc Boża nie jest w stanie działać w naszym życiu. I to nie dlatego, że moc Boża jest za słaba. Moc Boża nie potrzebuje naszej zgody, naszej wiary, żeby działać w naszym życiu, ale nie działa, nie może działać dlatego, że Bóg przyjął taką zasadę, że działa tylko w stosunku do osób wierzących i im udzielając wsparcia poprzez swoją moc. W przypadku innych osób jego moc interweniuje tylko wtedy, gdyby te osoby nieopatrznie, nieświadomie swoim działaniem chciały pokrzyżować jego plany, które on ma, no to wtedy Bóg oczywiście się nie będzie na nich oglądał, też użyje swojej mocy. Ale w przypadku wierzących to moc Boża pomaga, interweniuje tylko wtedy, kiedy ci ludzie wierzą. Według wiary waszej niech się wam stanie. I moglibyśmy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Proporcjonalnie do wiary tak się dzieje. Im bardziej ktoś jest wierzący, im bardziej opiera się na Bogu i wierzy w tego Boga, ufa Mu w swoim życiu, tym więcej tej mocy Bożej w jego życiu jest. A jeżeli jest człowiekiem o mniejszej wierze, mniej polegającym na Bogu, no to mniej tej manifestacji boskiej mocy w swoim życiu będzie widział, bo to jest wprost proporcjonalne do siebie. Tak jak pisze nam apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, w okolicach wersetu 5 i 6, że kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. W taki sposób Bóg działa. Potrzebna jest wiara. Mamy nawet zapisany taki incydent, takie zdarzenie w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, że nasz Pan miał problemy pewnego rodzaju z przywróceniem wzroku ślepcowi z tego powodu, że ślepiec to nie wierzył. Zobaczmy, Ewangelia Marka, 8 rozdział, od 22 do 25 wersetu. Potem przyszedł do Betsaidy i przyprowadzili do niego ślepego, prosząc go, aby go dotknął. A ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza miasteczko i plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. A on spojrzał w górę i powiedział: widzę chodzących ludzi, jakby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i kazał mu spojrzeć w górę. I został uzdrowiony tak, że nawet z daleka widział wszystkich wyraźnie. Taka sytuacja miała miejsce. Co o niej powiemy? Po pierwsze, trzeba podkreślić, że ten człowiek nie przyszedł do Jezusa po uzdrowienie, tylko jego przyprowadzono. Co znaczy, że ten człowiek sam nawet nie wierzył w to. On nie wierzył, że Jezus może go uzdrowić. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację, myślał po ludzku. Gdyby był ktoś niewidomy i mu powiedział, wiesz, tu jest taki człowiek, chodzi, głosi, naucza i uzdrawia, no to uwierzylibyście w coś takiego? No, z rozsądnego ludzkiego punktu widzenia nie, no przecież takie rzeczy się nie dzieją. Nikt wcześniej takiego czegoś nie dokonał przed przyjściem naszego Pana, żeby w taki sposób uzdrawiać niewidomych. Więc no, po ludzku myśląc, ten człowiek całkiem słusznie nie wierzył w to, tylko nie wiedział, że akurat jest czas pierwszego przyjścia naszego Pana i że oto Syn Boży jest na ziemi i że cuda naprawdę się dzieją. Mu o tym powiedziano, ale on to nie wierzył. Mimo wszystko ci, którzy go przyprowadzili, wierzyli. Dlaczego wierzyli? No bo może byli już wcześniej świadkami takiego zdarzenia. Ten człowiek albo go nie było w tym miejscu, na podwórku był niewidomy, to nie mógł widzieć. Ci, którzy byli osobami widzącymi, którzy widzieli, jak Jezus uzdrowił wcześniej ślepca, czy chromego, czy kogoś chorego, a cokolwiek innego, to oni wierzyli. Nie dlatego, że byli tak bardzo wierzącymi ludźmi, tylko dlatego, że na własne oczy widzieli działanie naszego Pana. W związku z tym nie mieli problemu. Ale ten ślepiec nie widział tego wszystkiego. W związku z tym on wątpił w to. Nasz Pan wiedział, co jest w każdym człowieku. Tak jak pisze Ewangelia Jana, że nikt mu nie potrzebował mówić, kto jaki jest, bo on sam wiedział, jaki każdy jest. Spojrzał na człowieka. My jak spojrzymy na człowieka, to widzimy jego wygląd zewnętrzny. Nasz Pan spojrzał na człowieka i widział całe jego wnętrze, cały jego charakter, całą jego tożsamość. Dokładnie wiedział, co to za człowiek, z którym ma do czynienia. Spojrzał na tego i od razu zobaczył, że to jest człowiek niewierzący. Dlatego, by przypadkiem nie poszły jakieś plotki na temat tego, że jego moc jest słaba, że to oszust, bo próbuje uzdrawiać, a mu się nie udaje, wyprowadził go poza miasteczko, czyli na miejsce ustronne, żeby nie było świadków, żeby nikt tego nie widział. Wyprowadził go za miasteczko i plunąwszy na oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. A ten człowiek, no, po tej pierwszej próbie uzdrowienia częściowo odzyskał wzrok, bo widzę chodzących ludzi jakby drzewa, czyli widzę niewyraźnie. Dobrze, ja jestem w stanie to zrozumieć, bo ja też mam słaby wzrok, jak zdejmę okulary, to nawet w parę metrów coś dalej widzę, że tam jest człowiek, ale bez szczegółów, bez zarysów twarzy, tak jak drzewo. No, widzę, że drzewo jest, tak samo widzę człowieka, zarys postaci, a bez szczegółów. Więc ten człowiek też tak zobaczył. Ale dla ślepego człowieka, który do tej pory nie widział nic, zobaczyć coś niewyraźnie, to jest niesamowity postęp. Więc jego wiara się wzmocniła. On zaczął wierzyć, że to jest możliwe, bo on cokolwiek zaczął widzieć tutaj. Dlatego przy drugiej próby je uzdrowienia, gdy Pan po raz drugi położył ręce na jego oczy, to on już wierzył w to, że Jezus może go uzdrowić. I dlatego też został uzdrowiony i pisze, że nawet z daleka widział wszystko wyraźnie, bo wcześniej nie widział wszystkiego wyraźnie, tylko ludzi, jakoby drzewa, bez szczegółów twarzy ich, których nie był w stanie wcześniej dostrzec, co pokazuje, w jaki sposób brak wiary jest blokadą dla mocy Bożej. I tu znowu podkreślam, nie taką blokadą, że to jest, bo moc Boża jest za słaba, bo moc Boża nie potrzebuje zgody człowieka, żeby działać, tylko Bóg przyjął taką zasadę działania. Apostoł Paweł, gdy dokonywał uzdrowień, to też zwracał uwagę na wiarę osób, czy one posiadają wiarę. Przeczytajmy sobie to, co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich 14:9. Dzieje Apostolskie 14:9, gdzie mamy opisane, że jak apostoł tutaj jeździł i głosił. Zacznijmy od wersetu 7. i tam głosili Ewangelię. A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym, powiedział donośnym głosem, stając prosto na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. Mamy tu wyraźnie zaznaczone, że apostoł Paweł dostrzegł, że on ma wiarę, aby zostać uzdrowionym. Tak mówi tutaj ta uspółcześniona Biblia Gdańska. W innych przykładach możemy przeczytać, że ma wystarczająco wiary, by być uzdrowionym. To apostoł Paweł go uzdrowił, podjął próbę uzdrowienia. A gdyby apostoł Paweł zobaczył, że on nie ma wystarczającej wiary, by być uzdrowionym, no to ja tak rozumiem te słowa, żeby wtedy apostoł Paweł nawet nie podejmował takiej próby uzdrowienia tego człowieka. Uzdrowił go, bowiem widział, że ma wystarczająco wiary. Dlatego też wiara jest potrzebna. Taka prawdziwa wiara jest potrzebna do tego, by zostać uzdrowionym. I to nasz Pan chciał przede wszystkim uświadomić swoim uczniom. Gdy oni go proszą o zwiększenie wiary, to on im mówi tak, nie martwcie się tym, że dostrzegacie, iż wasza wiara jest niewielka. Bowiem najważniejsze jest, żeby wiara była autentyczna. Ona może być mała jak ziarko gorczyczne, ale jak będzie prawdziwa, to cuda się będą dokonywały. Oczywiście jak te cuda będą zgodne z wolą Bożą, bo tylko wtedy takie cuda się dzieją. Mamy zapisany w Starym Testamencie przykład Eliasza, że nie padał deszcz przez 3 lata, bowiem Eliasz wypowiedział takie słowa, a później znowu wypowiedział słowa, żeby padał deszcz, to deszcz padał, ale to nie były pomysły Eliasza, żeby tak było. Eliasz tutaj realizował wolę Bożą. Modlił się, żeby nie padał deszcz, bo Bóg tak mu kazał. I gdy miał deszcz, znowu, gdy Bóg chciał spuścić deszcz, to wyraźnie powiedział do Eliasza, idź. Idź, bowiem pomódl się, bo zamierzam spuścić deszcz. No i Eliasz prosił o to, żeby deszcz spadł, dlatego że wiedział, że jest wolą Bożą, by tak się stało. Więc nasz Pan uświadamia swoim uczniom, że wiara, żeby była przede wszystkim autentyczna, żeby nie wątpili. Jak nie będą wątpili, to cuda będą się działy, jak będzie to wolą Bożą. A dlatego też nie odpowiada im wprost na tą ich prośbę, chociaż jego słowa są odpowiedzią na to ich prośbę o przydanie wiary. Nasz Pan chce im powiedzieć, że przydanie wiary nie nadejdzie cudownie, że nie zostaną natchnieni wiarą. Chcę im powiedzieć, że rozwój wiary następuje w wyniku naturalnego procesu pańskiego kierownictwa i kształcenia, że wiara rozwija się w szkole doświadczenia, w podążaniu za pańskim kierownictwem, w służbie pańskiej. Bo tutaj nasz Pan zaczyna mówić tu o tym słudze i Panu, o pracy i kto komu usługuje. Nasz Pan chce im powiedzieć, że ta ich prośba o zwiększenie wiary, gdyby on miał im tak cudownie tą wiarę zwiększyć, to jest tak, jak gdyby sługa prosił swojego pana, żeby to pan jemu usługiwał. A to nie taka ma być kolejność, mówi Jezus. To sługa ma usługiwać swojemu panu. Dlatego wy, może, jeżeli chcecie się najeść, a tutaj mówi, chcecie się najeść wiarą, bo mówi, przydaj nam wiary, czyli chcą się nakarmić wiarą, to nie może być tak, że oni się nakarmią wiarą za darmo, bez żadnego wysiłku. Tak to się nie dzieje. Wiara jest owocem Ducha Świętego. Owoc nie jest rzeczą fizyczną, że można komuś dać. Tak jak ktoś prosi, daj mi tą książkę, no to mu się daje tą książkę. Ale ktoś powie, daj mi wiarę, no to nie można mu tak dać. To nie jest fizyczny przedmiot, który można komuś przekazać, jak się chce. To jest owoc Ducha Świętego. To jest zaleta charakteru. Za owoce muszą się rozwijać, muszą dojrzewać. Trzeba je kształtować. Dlatego nasz Pan im daje tą przypowieść o słudze i Panu i mówi, że nie może być tak, że oni to dostaną bez służby. Oni muszą służyć swojemu Panu, to dopiero potem dostaną to, co będą chcieli. W dawnych czasach ludzie mają niewielkie potrzeby, tak jak mówiłem już wcześniej. Jeść, pić i mieć się czymś przyodziać. Tak więc tutaj nasz Pan, taki sługa w dawnych czasach, co chciał od swojego Pana? Żeby nie był głodny i żeby nie cierpiał pragnienia, co bardzo istotne w tamtych czasach. W tamtych czasach niekoniecznie, ale chciałem powiedzieć, że w tamtych rejonach świata, gdzie jest upał wielki, więc to pragnienie, że człowiek jest spragniony, no, dokucza ludziom dużo bardziej niż tym, którzy mieszkają w północnych rejonach świata, gdzie klimat nie jest tak gorący i słońce tak bardzo nie praży. i nie wysusza człowieka aż tak bardzo. Więc sługa w tamtych czasach wiedział, na co sobie może pozwolić, że dobry sługa to taki, który nie chodzi, który jest odziany, który jest napity i najedzony i nic więcej nie może w życiu oczekiwać. Jak w takiej pozycji znajduje się, że jest sługą, czyli człowiekiem, który nie ma nic własnego. Nic własnego nie ma i nic własnego nie będzie miał. Tak to wyglądało w tamtych czasach, więc oczekiwał tylko jedzenia i napoju. Nasz Pan im mówi, że wy, jako moi słudzy, nie możecie oczekiwać, że dostaniecie to, co chcecie, bez wykonania służby najpierw. Dlatego nasz Pan im mówi, że to, co chcecie, otrzymacie dopiero potem, jak będziecie mi służyć. Po to jest ta przypowieść o tym słudze i panu, kto komu usługuje, kto je najpierw, kto je później. I teraz pod koniec tej wypowiedzi z 17 rozdziału, to co rozważamy, 17 rozdział Ewangelii Łukasza od 5 do 10, nasz Pan w wersecie 10 każe się swoim uczniom uważać za sług nieużytecznych. To jest to, od czego zaczęliśmy ten wykład i na tym zakończymy go też. Nasz Pan im mówi, że po tym, jak zrobią wszystko to, co do nich należy, tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Jak należy rozumieć to takie trochę nielogiczne z ludzkiego punktu widzenia stwierdzenie naszego Pana. Bo najpierw im Pan powiedział, że żeby dostać to, co chcą, to muszą służyć, a teraz im każe uważać się za sług nieużytecznych. Dlaczego nieużytecznych? Bo nie wiem, trzeba zadać, z jakiego punktu widzenia nasz Pan to powiedział. Z punktu widzenia swojego Pana. Są sługami nieużytecznymi. Bowiem ich Pan nie potrzebuje ich służby. To jest właśnie ta sprawa. Bo my powinniśmy okazywać posłuszeństwo Pańskim przekazaniom dla naszej poprawy i rozwoju, a nie dla pożytku Pana. On każe im pamiętać o tym, że ich służba dla Pana jest przywilejem, że Bóg nie odnosi z niej jakichś specjalnych korzyści, że jest ona dla ich rozwoju. Chcę powiedzieć, że Bóg równie dobrze mógłby się obyć bez nich. Mógłby swoją pracę wykonać w inny sposób, używając do niej aniołów albo opatrzności życia, ale daje sposobności służby swojemu ludowi, dlatego że lud Boży potrzebuje sposobności służby po to, żeby mógł się rozwijać. Tak więc jesteś użyteczny samemu sobie. Więc to jest powiedzenie, że tak, sługa Boży, bo wiemy, sługa ludzki, ja z ludzkiego punktu widzenia, jak jest dobry w wykonywaniu swoich obowiązków i przykłada się do wykonania swoich obowiązków, to z ludzkiego punktu widzenia taki sługa jest użyteczny swojemu Panu, bo on nie pracuje na swoją rzecz, on pracuje na rzecz swojego Pana. Jego Pan zyski z tego osiąga. Ale w duchowej służbie mamy Pana takiego, lepszego od ziemskiego Pana, bo ziemski Pan szuka własnej korzyści, a nasz duchowy, niebiański Pan, Bóg, Jezus, szukają naszej korzyści i traktują nas jako swoich sług w taki sposób, każąc nam wykonywać takie rzeczy, które są dla naszego pożytku, które są dla naszego rozwoju. Bo tak naprawdę oni naszej służby nie potrzebują. Co może człowiek zrobić dla poprawy bytu istot niebiańskich w boskiej naturze? Nasz Pan, Jezus i Bóg są istotami w boskiej naturze, mieszkają w niebie. My tu na ziemi sobie mieszkamy. W jaki sposób możemy poprawić ich byt? No w żaden sposób nie możemy poprawić, nic nie możemy zrobić. A mimo wszystko Bóg nakazuje nam pewne rzeczy, żebyśmy robili, żeby służyć sprawie Bożej, żeby poświęcić życie sprawie Bożej, po to, żebyśmy się mogli w tej służbie rozwijać. Więc Pan Niebiański ma na uwadze dobro swojego sługi, dlatego też ten sługa, po tym jak wykona to, co Pan mu nakazał wykonać, to niech nie myśli, że Bóg jest mu winien dług wdzięczności jakiś. Bo tutaj Bóg nakazał robienie tego i tamtego i ja to wszystko zrobiłem, w związku z tym Bóg na pewno się cieszy, bo ja dla Niego tyle rzeczy dobrych zrobiłem. Nie, to nie jest właściwa postawa. Bo to, co zrobiłeś, jest dla Twojego pożytku. Dla swojego Pana jesteś sługą nieużytecznym. Jest to wyraźnie zaznaczone, że gdy w wersecie 10, jak uczynicie wszystko, co wam polecono. To słowo wszystko podkreśla, nie jak w ogóle cokolwiek zrobicie, tylko nawet jak zrobicie wszystko, co wam polecono. czyli jak idealnie na 100% swoich możliwości zrobiliście wszystko, co do Was należało w Waszym poświęconym życiu, to nie myślcie, że jesteście jakimiś wielkimi, kimś wielkim, że Bóg ma dług wdzięczności wobec Was, bo Wy dla Niego, dla Jezusa jesteście wtedy wciąż sługami nieużytecznymi, bo nie zrobiliście nic specjalnego, zrobiliście to, co jest dla Waszej korzyści. Tak więc ta korzyść jest dla Was, użyteczność tej służby jest dla Was i służyliście tak naprawdę sobie. To właśnie na tym polega wspaniałość Boga i Jezusa jako naszych Panów, którzy dają nam służbę dla naszej korzyści, która jest użyteczna dla nas i to my z niej odnosimy największe korzyści, a nie oni odnoszą te korzyści. Więc im wierniejsi i pilniejsi jesteśmy w Jego służbie, tym bardziej jest to z pożytkiem, tym bardziej jest to użyteczne dla nas, nie dla Pana. I wtedy nasza wiara się i charakter budują, wiara i charakter. Można jeszcze na zakończenie dołożyć taka myśl, że to, by uważać się za sług nieużytecznych, to jest też zachęta do tego, by pozostać pokornym. A bycie pokornym także sprzyja rozwojowi wiary, bo wszystko zaczyna się od prośby o większą miarę wiary, bo człowiek pokorny nie polega na sobie samym. Człowiek pyszny uważa się za wielkiego, za kogoś, kto ma wielkie możliwości i polega sam na sobie, że on wszystko sam zrobi. Człowiek pokorny zdaje sobie sprawę ze swojej małości, że to, co on może zrobić, to za mało i nie wystarczy. W związku z tym szuka wsparcia i powinien tego wsparcia szukać w Bogu. Opierać się na Nim w swoim życiu, a jak ktoś dąży w swoim życiu do opierania się na Bogu, szuka u Niego wsparcia, no to rośnie jego wiara, bo wiara na tym polega. Wiara jest umysłową oceną i sercem poleganiem na Bogu i Chrystusie. O ile umysłową ocenę, czyli przekonanie w umyśle, że Bóg i Chrystus istnieją, to nie tak trudno mieć i wielu ludzi deklaruje, że takie przekonanie w umyśle posiada i ogólnie to takich uważa się za wierzących, to polegania w sercu to już niewielu posiada poleganie w sercu, bo to jest znacznie wyższa sztuka posiadać poleganie, polegać w swoim sercu, opierać się w swoim życiu na Bogu. Więc jeżeli opierasz się na swoim życiu, starasz się opierać, twoja wiara rośnie. A przecież o to prosicie. Jak będziecie uważali się za zacnych, użytecznych sług, to wasza wiara nie będzie rosła. Będzie rosła wasza samoocena coraz bardziej i będziecie zbijali się w pychę. A pycha jest czymś obrzydliwym w oczach Boga i niszczy wiarę w Boga. Właśnie tak więc tym stwierdzeniem, by uważać się za sług nieużytecznych, nasz Pan kończy tą wypowiedź, która została wywołana prośbą uczniów o zwiększenie wiary. Tymi myślami chciałem z braterstwem dzisiaj się podzielić i życzę braterstwu, by takimi sługami nieużytecznymi byli. Sługami, którzy wykonują wszystko, co im polecono, co im zostało polecone przez Boga i przez Jego Słowo, a mimo to uważają się za sług nieużytecznych, bo tacy słudzy mogą liczyć na życie wieczne w przyszłości, którego braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę. A zakończymy modlitwą.